Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku porozmawiamy o biznesie na Ukrainie w czasie wojny, jak praktycznie wygląda praca dużych zakładów produkcyjnych, z jakimi trudnościami się mierzą i czy w czasie agresji na pełną skalę zmieniło się podejście państwa do przedsiębiorców. W mieście Zwiachel, czyli dawnym Nowogrodzie Wołyńskim w obwodzie żytomierskim, rozmawiałem z Winicjuszem Iwańskim, dyrektorem generalnym firmy Cersanit. Pierwsze pytanie, które mu zadałem, dotyczyło tego, jak jego zakład funkcjonuje podczas wojny.
Podstawową rzecz jest dostępność do pracowników. Na tą chwilę ponad 200 naszych pracowników jest na froncie. Struktura zatrudnienia się nam bardzo zmieniła, ponieważ niestety nie ma tylu mężczyzn, żeby obsadzić wszystkie stanowiska. Próbujemy łatać to, w cudzysłowie oczywiście, zatrudniając kobiety, natomiast są pewne ograniczenia tego, w taki prosty sposób się nie da. To jest duże ograniczenie, co by nie powiedzieć. Jest część stanowisk, gdzie nie da się wyeliminować mężczyzn z procesu.
A 200 to na ilu ogólnie pracowników?
1200. Mniej więcej co szósty pracownik, a tak prawdę powiedziawszy co trzeci, bo było nie było pracowników mężczyzn, mieliśmy około 600.
To są ludzie, którzy zostali zmobilizowani, czy oni sami zdecydowali się, żeby pójść na front?
Tak naprawdę to sytuacja polega na tym, że w pierwszym okresie to szli ci, co chcieli. Tak to rzeczywiście wyglądało. Ci, co poczuwali się, to rzeczywiście ta grupa była, nie wiem, 150, 100, 160 osób, które tak z własnej woli wstąpiły do armii. Natomiast później po prostu pobory regularne, które były w Ukrainie, co de facto jest trudne tak naprawdę, bo tak jak żołnierz walczy na froncie, to my walczymy o to, żeby to państwo miało za co funkcjonować tak naprawdę, bo my przynosimy podatki, my dajemy pracę ludziom, to też jest nasz udział w tej wojnie.
No tak, dlatego że z podatków jest finansowana armia, ta pomoc, która idzie zachodnia, idzie głównie na cele socjalne, jeżeli chodzi o pomoc finansową. W tej sytuacji, jeżeli ktoś idzie na front, czy jeżeli pan może o tym powiedzieć, czy państwo mu jakoś pomagają?
Bardziej powiedziałbym, pomagamy w takich sytuacjach już dramatycznych. Pracownik ma zabezpieczony dochód z armii. On dostaje, nazwijmy to, nie najgorsze pieniążki z tego tytułu, że uczestniczy w tych działaniach wojennych. Natomiast my pomagamy w momencie, jak zdarzy się tragedia, a niestety takie się zdarzają, żeby jakiś start dla rodziny czy na utrzymanie dzieci było na początku.
A jak państwo pomagają?
Bezpośrednio. Na tą chwilę w dużej mierze pomagamy poprzez dary różnego rodzaju. Od darów czysto takich bytowych poprzez w dużej mierze poprzez naszą produkcję. Wydajemy w tygodniu dość znaczne ilości płytki na wszelkiego rodzaju punkty wojskowe. Są one organizowane wszędzie, w całej Ukrainie. Nie jesteśmy w stanie, brzydko to zabrzmia, obsłużyć wszystkich chętnych tak naprawdę, ale tak to wygląda, ponieważ potrzeba gdzieś tych żołnierzy z frontu umieścić tam, żeby mieli godne warunki lub też tak naprawdę w momencie przygotowania do pójścia na front. Ci żołnierze są szkoleni. Standardy polskie, czy to, co jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, dużo odbiega od tego, co jest w Ukrainie. Często, gęsto są zagospodarowane stare rudery, ale mimo wszystko chwała im za to, że to próbują robić. Duże potrzeby są w takich prostych rzeczach, jak zbiorniki jednokubowe do wody, tego typu rzeczy, takie proste, czy folia, zwykła folia. I w takich sytuacjach próbujemy pomóc.
Pan mówił trochę o wsparciu rodzin, które straciły bliskich na froncie. Czy dużo jest takich przypadków wśród państwa pracowników?
Szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, czy do końca mogę o tym mówić. Oficjalnych danych państwo ukraińskie nie podaje. Tak, jest to liczba niemała w tym momencie, powiedziałbym. Nie chciałbym konkretami mówić, ale to nie są pojedyncze wypadki.
Dobrze, a jeszcze, jeżeli już spojrzeć stricte na funkcjonowanie zakładu, tak? Jak wygląda w tym momencie na przykład kwestia transportu? Czy tutaj też mają państwo jakieś problemy?
Ograniczenia są, tak. Natomiast zakład stara się funkcjonować normalnie i to robi. Ja robiłem miesiąc temu taką prostą statystykę, ile de facto było alarmów od początku wojny. Zebrało mi się, jeżeli chodzi o czas, ponad miesiąc. To jest tyle czasu trwały naloty i związane z tym wyłączenia pracy. Patrząc wprost, my mówimy tylko stricte od syreny do syreny, ale jeszcze jest czas zejścia ze stanowiska, dojścia. To są straty, Tak wprost to jest 5% czasu, który de facto dysponowaliśmy do produkcji.
Czyli w momencie, kiedy jest syrena, ludzie schodzą do schronów.
Tak, i jest to monitorowane. My do końca schronów nie mamy, ale mamy takie pomieszczenia, które adaptowaliśmy do tego, żeby ludzie byli bezpieczni. Czyli patch, ściany betonowane, strop zabezpieczony, tak żeby nie było sytuacji takiej, że jak cokolwiek może się ludziom stać.
A jeżeli chodzi o kwestie na przykład dostaw prądu, czy to też w jakiś sposób Państwa dotknęło? Bo na razie ta jesień jest, no powiedzmy, bardzo ciepła, jest spokojnie, ale jak było w zeszłym roku?
Powiedzmy, my byliśmy w szczęśliwym położeniu generalnie. Takich globalnych wyłączeń mieliśmy chyba globalnych, patrz, doba i wyżej, z 4-5. To na cały ten okres zimowy to nie jest aż tak dużo. Zdarzały nam się wyłączenia 2-3-4 godzinne, ale to jest do przeżycia, tak? Początkowy okres był trudny z tego względu, że nie mieliśmy zabezpieczenia w diesel generatory. W momencie jak teraz nie mamy na tyle mocnych generatorów, żeby produkować prąd na pełną produkcję, ale dla podtrzymania, tak, to wszystko funkcjonuje. Aczkolwiek tak, obawiamy się przyszłej zimy z tego względu, że nie wiadomo co będzie, tak? Bo tu można powiedzieć tak, pogoda nam sprzyja, natomiast liczę na to, że rzeczywiście będzie łatwiej w tym roku niż w ubiegłym. To ubiegły rok do marca było paskudnie, co by nie powiedzieć, to co chwila cokolwiek się zdarzało.
A czy są jakieś problemy na granicy? Bo dużo się mówi na przykład o tym, że bardzo długo czekają tiry, długo stoją. Generalnie mało kto chce jeździć też na Ukrainę z polskich przewoźników właśnie z tego względu, że ten tir, kiedy wraca, może stać nawet ponad tydzień na granicy.
Okej, tydzień? To bym powiedział, to jest dobra średnia. Zdarzają się 14-dniowe okresy. Skrajnie rzeczywiście było 14 dni, 9 dni to jest. Tak są tego typu utrudnienia. To są dwojakiego rodzaju utrudnienia. Po pierwsze dla kierowcy. Drugie jest to, że co by nie powiedzieć, ten postój kosztuje. To są wyrzucone pieniądze, przepraszam za określenie, ale w błoto, bo trzeba temu człowiekowi też zapłacić za ten postój i tak dalej, i tak dalej. Dużo się mówi na temat udrożnienia tego ruchu towarowego, ale powiem, dużo się mówi, tylko tyle. Nie widzę zmian zupełnie, żadnych zmian ku lepszemu, zupełnie. Tak to się nie dzieje.
Bo to rozumiem wynika z tego, że bardzo duża część towarów teraz jest transportowana tym ruchem kołowym, tak? A pociągi są, powiedzmy, zabukowane na inne cele.
Pewnie tak, powiem w ten sposób, pewnie tak, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że dużą część ta produkcja rolna zajęła. To też przez tego typu transport, ta wydolność przejść granicy jest taka, jaka jest. Powiem, że nic się chyba na tą chwilę nie daje zrobić.
Pytanie techniczne mam takie, czy jeżeli ten tir ma czekać na odprawę, czy jest jakaś elektroniczna kolejka, czy po prostu kierowca jedzie i 2 tygodnie tam w godzinie po prostu czeka na przejście granicy?
Druga opcja. Niestety tak to wygląda. Przykre, naprawdę przykre. No, część ludzi zostawiają te samochody, wracają po czasie, aczkolwiek nie. Nie ma elektronicznej rezerwacji kolejki, bo tego nie ma. Powinno tak na logikę wyglądać, że wydolność przejścia jest tyle i tyle samochodów umownie, z drobną górką przyjmuje i wszystko. No, niestety tak się nie dzieje.
Czy generalnie pan zauważył jakieś inne podejście do państwa biznesu ze strony władz ukraińskich? Czy coś tutaj się zmieniło po tym 24 lutego? W złą, a może w dobrą stronę?
Ciężkie pytanie tak naprawdę. Nie będę chciał opowiadać politycznie, bo to nie należy. Wydaje mi się, że tak. Że w dużej mierze jest część przepisów, które Ukraina powinna zmienić dawno temu. Ja nie będę opowiadał o korupcji, bo to jest takie hasłowe. Ja powiem tylko o przepisach. Zawsze od praktycznie 12 lat nagłaśniam sytuację taką, że Ukraina swoich przedsiębiorców lekko niszczy. Podam taki prosty przykład z życia. Ma pan towar, sprzedaje pan na zachód i okazuje się, że sprzedał pan nieuczciwemu klientowi i on panu nie zapłaci. To nie dość, że nie dostanie pan pieniędzy od klienta, to państwo ukraińskie nakłada dodatkową karę za wywiezienie dewiz, w cudzysłowie, za granicę. To sorry, ale to, To nie jest normalne i głośno mówimy, wspieramy przedsiębiorczość w Ukrainie. To jedno z drugim się nijak ma. Duży problem jest tak naprawdę w administracyjnych procesach. Pozwolenie na budowę, pozwolenie na eksploatację, to są problemy, które były i są. Nie chcę powiedzieć, że będą, bo wierzę, że nie będą. Ale tu pod tym kątem się nie zmieniło. Natomiast mimo całej tej afery zbożowej, mimo wszystko widzimy dużą sympatię do nas jako Polaków. Ja nie chcę wypowiadać się na temat słuszności czy niesłuszności pewnych decyzji, natomiast te stosunki na takim prostym poziomie no są przyzwoite, bym powiedział. My jesteśmy lepiej mimo wszystko postrzegani niż byliśmy no, przed wojną, tak? Jako nacja, jako państwo i tak dalej, i tak dalej. Nie służy to nikomu, zarówno uważam, że błędy popełnione po jednej i po drugiej stronie. Ja nie chcę tu powiedzieć, kto jest bardziej piękny lub mniej, tylko że cierpi na tym społeczeństwo tak naprawdę. Nie? To tak to wygląda. Podejście władz rzeczywiście jest różne. Uważam, że najbardziej rejonem, w którym dane mi było pracować i przyjaznym przedsiębiorczości, to jest Winnica, nie Żytomierszczyzna. Broń Boże. I tak to bym zostawił.
I dlatego też tam jest konsulat generalny Polski, a nie w Żytomierzu, bo to jest też ta kwestia. A ogólnie zachęciłby pan biznes do wchodzenia na Ukrainę, nie wiem, teraz, czy może trzeba poczekać na zakończenie wojny, czy może teraz jest akurat ten dobry moment, kiedy firmy zachodnie jeszcze się boją inwestować? Czy może ja się mylę, może one się nie boją?
To statystyki. Najprostsze w tym momencie jest podejście statystyczne. Bodajże w Pajchu jest ponad 2800 wniosków, zgłoszeń, chęci rozpoczęcia biznesu w Ukrainie. Natomiast realnie praktycznie chyba ze dwie firmy cokolwiek zaczęły. Tak naprawdę realnie. Myślę, że zachęciłbym, aczkolwiek zaleciłbym rozwagę i dużo czasu poświęciłbym na to, żeby przeanalizować sytuację i wszelkiego rodzaju lokalne utrudnienia, nazwijmy to w ten sposób, zaczynając od administracyjnych, a kończąc, uwaga, co wyda się dziwne, na zasobach ludzkich. Wbrew pozorom w Ukrainie nie jest tak łatwo o pracownika. Dzisiaj może jeszcze jest w jakiś sposób łatwiej. Natomiast wszyscy mówią, że po wojnie ta armia wróci i tak dalej, będzie więcej ludzi. Ja śmiem twierdzić, że bardziej oni pojadą dalej niż zostaną w Ukrainie tak naprawdę. Tak to ja oceniam. X matek, dzieci wyjechało na zachód. Ja nie powiem do Polski, ogólnie na zachód. Więc oni szukają swojego miejsca gdzie indziej, to prawdopodobnie ten mąż, chłopak dołączy do nich, niż będzie wracał z powrotem do Ukrainy, tak naprawdę. Nie? Natomiast zdrowy rozsądek w biznesie bardzo bym polecił, z tego względu, że biznes nie jest łatwy, ale też nikt nie pracuje charytatywnie. Nawet Czerwony Krzyż, więc było, nie było, tu można zrobić biznes.
To był Winicjusz Iwański, dyrektor generalny firmy Cersanit. Ten podcast nie był reklamą ani promocją, a jego powstanie było możliwe dzięki Państwa wsparciu na Zrzutce i Patronite. W tym tygodniu dziękuję szczególnie Cezaremu i Joannie, którzy przedłużyli swoje subskrypcje. Polecam moje media społecznościowe Twitter, Facebook, Instagram oraz kanał na WhatsApp. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.